W tej chwili, panie Władku, znajdujemy się na 9 poziomie, a to dlatego, że na ekranie widzimy 9 obrazków. Ale na początku nazwijmy to, co jest na tych obrazkach.
Ja już prawie połowę pozapominałem, bo...
Ale to nie ma znaczenia, to dzisiaj będziemy ćwiczyć.
Tak, no to jest kawa.
Tak, czyli filiżanka z kawą. Dalej.
To hipopotam.
Dalej.
To
jest taki człowiek,
klaun.
Który, no właśnie, pracuje w cyrku i rozśmieszać ma za zadanie. A tutaj?
To są precle.
Jeżeli ja nie pamiętam, precle? Czy je jadłem, czy nie,
no tutaj,
czy ja pamiętam, czy ja byłem w toalecie, czy nie,
a ile ich jest?
To jest już nie tylko kwestia pamięci. To zaczyna rzutować na takie normalne fizyczne życie. No bo jak ja nie pamiętam, czy ja jadłem, no to będę jadł 5 razy. Albo wcale nie będę jadł.
To wielbłąd dwugarbny.
Tak.
To jest płyty kompaktowe.
Nie, to jest taki owoc zielony.
Kiwi.
Kiwi, to jest kiwi.
Kiwi.
Panie Władku, powtórzmy jeszcze raz od początku wszystkie nazwy obrazów. Od początku.
Te pierwsze objawy są bardzo często takie podstępne, takie mało zauważalne, czy wręcz bagatelizowane. No, ktoś tam klucze gdzieś zgubił, prawda, nie może znaleźć tych kluczy, no potem się klucze znalazły, czy czegoś tam zapomina, wielokrotnie pyta o to samo. U mojej mamy to były ciągle wracające historie, które ona opowiadała z czasów na przykład swojej szkoły średniej. Ciągle nas maltretowała tymi historiami, więc wszyscy uważali, że to już takie jakieś dziwactwo drobne. Tymczasem to już był pierwszy sygnał bardzo poważny. Wtedy właśnie powinien już być zdiagnozowany i poddany leczeniu. I wtedy jest o wiele lepsze działanie tych leków opóźniających. My mówimy, że jest to choroba, która polega na postępującym zaniku pamięci. Takim zaniku, który w końcu prowadzi do całkowitego uzależnienia chorego od opiekuna.
Większość ludzi ma pozytywne wspomnienia z dzieciństwa. Byli wtedy młodzi, zdrowi, w związku z czym moja mama do końca właśnie pamiętała wszystkie sprawy związane z jej rodziną, z jej dzieciństwem. Pamięta się też wszystkie wyuczone w tym czasie piosenki, modlitwy. I chyba to jest te pozytywne. Jedna z terapii między innymi polega na tym, żeby wyciągać stare zdjęcia, wypytywać tych ludzi o przeszłość, bo oczywiście absurdem byłoby wypytywanie ich o teraźniejszość, bo w ten sposób oni będą mieli świadomość, no nie potrafią odpowiedzieć na żadne pytanie. Kiedy chodziłem z mamą do poradni, do pani dr Gustaw, to na pytanie o teraźniejszość uciekała odpowiedzi. Który mamy rok, pani Heleno? No cóż, o takie rzeczy mnie pani pyta?
Jadziu, powiedz, co dzisiaj robiłaś, pani, powiedz. Słyszysz mnie? Jadziu, nie chcesz nic mówić? Jesteś śpioszek? Tak? Spać ci się chce? No powiedz coś. Byli goście dzisiaj? Tak?
Tak.
Słoneczko moje, powiedz, co robiłaś? Szczególnie rano, jak się budzi, bardzo lubi, jak podejdę do niej. Pogłaskam po policzku i zapytam, jak się spało. Wyspałaś się? To ma taki uśmiech, dosłownie całą buzią się śmieje. Wtedy jestem bardzo zadowolona. Dlatego, że dzień zaczyna się z uśmiechem na ustach. To jest takie proste. Mama nie zdawała sobie sprawy z tego, że choruje. W 90 roku przyjechała mama do mnie i pytała się, jak się woda gotuje na herbatę. To już był początek choroby. Wtedy zrobiłam badanie mamie. Bardzo dobra pani doktor, która się nim opiekowała, powiedziała, że to jest właśnie ta choroba i żeby nie mieć złudzeń, że ona będzie postępować. No i tak żeśmy zaczęły się uczyć tej choroby.
No, wymieniałem poprzednio.
Właśnie, jak on się nazywa? Na literę K.
No nic, pojadę.
Ale to jest zwierzę, czy to jest człowiek, panie Władku?
To jest człowiek, bo wykonuje pewne ruchy, bierze za to wynagrodzenie. Taki człowiek nazywa się K.
Tak, pracuje w cyrku i nazywa się...
Tak.
Jak się nazywa? Klaun.
Klaun, no właśnie.
Znajdujemy się teraz w pokoju terapii i przeprowadzamy z naszym podopiecznym terapię za pomocą specjalnego programu do ćwiczenia pamięci, programu Rehacom.
Klaun.
To następny rząd.
Wydaje mi się, że takie najbardziej szokujące to dla mnie było spostrzeżenie, że rzeczywiście mama z osoby, do której się zawsze chodziło po jakąś radę, która była autorytetem, nagle stała się jak gdyby moim dzieckiem. Ja musiałam o wszystkim decydować, ale zanim do tego doszło, to cały czas mi się wydawało, że jednak mama powinna mieć swoje zdanie, umieć sobie zorganizować dzień. Przechodziłam całą tę samą drogę prób i błędów, jak wszyscy nasi opiekunowie.
Tym poważnym problemem jest to pogodzenie się z tym człowiekiem, który do niedawna był fajnym, miłym, kochanym, a nagle, może nie nagle, ale w pewnym momencie zaczyna być agresywny, walczyć, używać brzydkich wyrazów. Najgorsze to jest to, że my tak dokładnie nigdy nie wiemy, co człowiek chory na tą straszną chorobę tak do końca myśli. Na ile on jest świadomy, na ile ewentualnie gra przed rodziną i przed światem. Przecież ta choroba niszczy mózg. To nawet widać na różnego rodzaju wykresach czy badaniach takich specjalistycznych, gdzie po prostu jakby można zaobserwować przerwy w połączeniach, powiedzmy sobie, elektrycznych, nerwowych w mózgu. Widać, jak te dziury jakby się powiększają, gdyby robić systematyczne badania co jakiś czas, to dokładnie można by widzieć, że jakby coraz więcej połączeń ulega zniszczeniu. Pewne informacje po prostu nie przechodzą dalej w odpowiednie miejsca. Człowiek nie kontaktuje tak bardzo, chociaż w zasadzie nie wiemy, które obszary mózgu on dotyka. Z tej choroby nie można wyjść.
Często się mówi o tym, że aby w ogóle zrozumieć chorobę Alzheimera, to trzeba tak jak gdyby wcielić się w postać tego chorego. I na przykład wyobrazić sobie, że ktoś budzi się gdzieś w obcym miejscu, nie zna języka, nie rozumie otaczającego go świata, nie widzi żadnych bliskich koło siebie i po prostu czuje tylko taki wszechogarniający lęk. I wtedy bardzo ważne jest, aby ktoś bliski i emocjonalnie związany pozytywnie z tą osobą przebywał.
Widzisz samochodziki? Widzisz? A policzyłaś je, tak? Jadziu, masz, policzysz? O, tu wkładaj do pudełeczka. Policz sobie, tak? Tak, dobrze ci tutaj. Jadziu.
Mojej mamy drugi mąż powiedział, że nie będzie się opiekował, bo już pierwszą żoną się opiekował, która zmarła na raka i nie chce drugi raz tego przeżywać. Wziął rozwód i mama nawet nie wie, że jest po rozwodzie. A rozwód jest z powodu choroby mamy. Mama zachorowała, mając 70 lat. Choroba trwa 13 lat. 14 rok się zaczął od października. Ale 3 lata to już mama nie mówi. a około 6 lat to już nie poznaje, nie wie, z kim jest. Był okres, kiedy mama sama siebie w tym lustrze nawet nie poznawała. Wtedy chciało mi się płakać, a dzisiaj nie. Dzisiaj już nie płaczę. Dzisiaj po prostu wiem, że tak jest.
Filiżanka kawy. Hipopotam. No jak się nazywa takie, co w cyrku?
Cyrku właśnie, klaun.
Klaun. Precyla, wielbłąd, pasta kiwi.
To jest pasta? Na pewno? Panie Władku, czy to jest na pewno pasta? To jest owoc.
No właśnie.
Prawda? To nie jest pasta, to jest tylko owoc.
Jednym z takich elementów, które zupełnie rozbijają życie, jest noc. Niespanie, chodzenie. Nie można człowieka przywiązać. Chodzenie, kiedy w domu jest ciemno, wszyscy śpią, jest wręcz niebezpieczne. W zależności od warunków mieszkaniowych i ilości domowników, rodziny rozwiązują to w bardzo różny sposób. Niekiedy się zamyka pokój na klucz. No to się można spotkać z reakcją w postaci walenia w drzwi. Kopania, walenia, krzyki. Wszyscy sąsiedzi są od razu zbudzeni. Inni robią to w ten sposób, że próbują na noc wytyczyć pewne ścieżki do poruszania się do tego człowieka. W niektórych rodzinach świeci się światło całą noc w mieszkaniach. W pewnym momencie myśmy zaobserwowali, że rodzina, cała rodzina, wszyscy domownicy budzą się w nocy co najmniej kilka bądź kilkanaście razy. Tyle razy, ile coś się dzieje. I że nie za bardzo jest ten problem, jak rozwiązać. Człowiek, który nie wypocznie nocą, rano jest wrakiem. W związku z czym zacząłem kombinować, co tu można zrobić i zainstalowałem w domu takie oświetlenie reagujące na ruch, taką alarmową czujkę ruchu, która włączała światło. No to w momencie, kiedy mama wstawała, czujnik wyłapywał jej ruch, włączał światło. Ona zupełnie bezpiecznie, widząc światło, udawała się do toalety. Było to rozwiązanie znakomite. Myśmy po prostu spali. Więc powiedziałbym, proste rzeczy, proste rozwiązania, które ułatwiają życie, mają potem ogromny wpływ na stosunek do tego człowieka. Ja niekiedy rozumiem, że ten chory jest potem traktowany jako wróg numer jeden, jest zamykany w oborze w stodole, w klatce, no bo on zupełnie zniszczył, zdezorganizował życie w jakimś sensie, nie? Oczywiście nie z własnej woli. Ja to rozumiem, ja przez to przeszedłem. Na szczęście mama chorowała w takim okresie, kiedy to Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie już powstało, kiedy żeśmy stworzyli dom dziennego pobytu i kiedy mogłem mamę oddawać do domu, mogłem w tym czasie normalnie funkcjonować, pracować, będąc zupełnie spokojny, a nie obawiając się, czy ona włączyła gaz, czy nie, czy ona uciekła z domu, bo przecież ci ludzie chcą się wydostać, nawet jeżeli są zamknięci. No przecież są przypadki, że otwierają okna i krzyczą ratunku, mordują i tak dalej. Ja byłem jednym z członków założycieli Stowarzyszenia Alzheimerowskiego w Lublinie. My, czy lekarze, którzy zajmują się w sposób profesjonalny opieką nad ludźmi z chorobą Alzheimera, starają się za wszelką cenę przekonać rodzinę, że oddanie pod fachową opiekę, na przykład do domu dziennego pobytu, jest de facto jedynym rozwiązaniem, żeby rodzina mogła funkcjonować normalnie.
Rodzina często tego nie rozumie. Jedna osoba jest wyznaczona do roli opiekuna, często no, po prostu jest ta osoba najbliższa, a reszta z daleka się przygląda. Często współczuje, czasem nawet ma pretensje, że na przykład żona nie zajmuje się mężem, tylko cały czas poświęca matce, bo akurat matka chorą ma pod opieką, więc są pretensje, są żale, są jakieś ciche dni w domu.
Jadziu, pójdziemy na spacerek. Chcesz? Tak? Chodź. O, jak się nie chce wstać. Czy pani się nie chce? To widać od razu.
Wtedy nie można zmuszać.
Nie. Nie dlatego, że mama wtedy nie zrobi tak kroku. Ja po prostu wiele rzeczy zgaduję. Czy trafiam? Nigdy się tego nie dowiem. W domu dziennego pobytu na Towarowej mama była 2 lata temu. W tej chwili mamy choroba posunęła się tak bardzo, że mama już nie nadaje się, bo nie chodzi sama. Już w tej chwili jest cały czas na wózku i za ciężko byłoby opiekunkom opiekować się moją mamą. W tym przypadku po prostu wiem, że możemy tylko być z chorymi. To jest najważniejsze. I to moja rodzina wie, moja córka, mój mąż. W miarę każdy, na ile może, to każdy pomaga, każdy się zajmuje.
Myślę, że w ogóle być opiekunem osoby z chorobą Alzheimera to jest zadanie ponad siłę dla każdego. I dlatego właśnie te grupy wsparcia takie są bardzo ważne, bo obserwujemy na naszych comiesięcznych spotkaniach, że kiedy przychodzą nowi opiekunowie, to oni, pomimo że są to inni zupełnie już ludzie, ale reagują identycznie tak, jak myśmy na początku reagowali, więc skarżą się na to samo. Opowiadają no wręcz o tych samych przykładach, o takim samym zachowaniu chorego. Płaczą dlatego, że nareszcie trafili na grupę ludzi, która się niczemu nie dziwi, bo oni przeszli przez to samo.
Proszę przeczytać, jaki napis pojawił się na ekranie.
Ocena tego.
Tak.
Przez jednostkę proszę, nadrzędną, bo tak chyba
przez
można.
Przez komputer,
nazwać.
Prawda?
No właśnie.
Właśnie, komputer ocenił to, co pan wykonał.
Więc tutaj mamy od
to
razu.
Proszę odczytać.
Brawo. Brawo to znaczy, że tam te wszystkie dane były prawdziwe, prawda? Świetne rozwiązanie zadanie.
Czyli bardzo dobrze. Proszę teraz odczytać napis.
My jeszcze, aby jeszcze bardziej wzmocnić pamięć, poćwiczymy jeszcze raz z innymi obrazkami. Będzie ich jednak tyle samo, co przedtem.
Myślę, że i czymś, co w ogóle umożliwia pogodzenie się, jeśli można w ogóle o czymś takim mówić, to jest po prostu wiedza o tej chorobie. Precyzyjne zdiagnozowanie jest moim zdaniem w tym momencie najistotniejsze. I to, co robią stowarzyszenia alzheimerowskie i lekarze, specjaliści w tej materii, a mianowicie tak zwane badania przesiewowe, prawda? Wyłonienie z grupy starszych ludzi, tych, którzy mają problemy z pamięcią i nazwaniem tej choroby, daje szansę na z jednej strony jakieś leczenie tych ludzi specjalistycznymi lekami, a z drugiej strony cały mechanizm opieki, poznanie, co, jak się powinniśmy zachować, czego się można spodziewać. Mama umarła ponad rok temu, w marcu ubiegłego roku. I już mi się jakby zaciera obraz tych mniej wesołych chwil. Ale ja miałem to szczęście, że zdiagnozowano chorobę mamy bardzo wcześnie, że udało się we właściwym niemalże momencie uruchomić dom dziennego pobytu, mama w nim była. Była długo, bardzo szybko go zaakceptowała. W sumie mogę powiedzieć, że nieładnie mówiąc, nie umęczyła nas za bardzo. Ja miałem po prostu dużo szczęścia. Jak sobie pomyślę, że na kilkaset tysięcy ludzi, tak się mówi, chorujących w Polsce na tą chorobę, tych, którzy no, są leczeni poprawnie i nad którymi jest poprawna opieka w miarę specjalistyczna, jest ułamek procenta, to jest rzecz straszna. Przecież to jest straszne, kiedy rodzina odetchnie, bo wreszcie, prawda, ten człowiek odszedł.
Dlaczego ja mimo wszystko zostałam w stowarzyszeniu wtedy, kiedy mama już odeszła? Uznałam, że po pierwsze, no jako ta główna założycielka stowarzyszenia, nie mogę tak zostawić wszystkiego i nic tego nizowego odejść, a poza tym uznałam, że jestem to winna mamie. Taką dewizą mamy, nawet taką, którą ona powtarzała, już będąc osobą chorą i niewiele pamiętając z dnia dzisiejszego, codziennego, to było, jeśli możesz, to pomóż. No i zgodnie z tym usiłuję działać.
Opowiadasz mi, tak? Połączenie to się nie przerwało, jak pani widzi, jest cały czas. Mama trzyma mnie za rękę.
Potrzebuję tego
pani
uścisku.
Zobaczę, że nie można wyrwać ręki dosłownie. Trzyma, o, czy pani jak mocno? Po prostu chcę czuć, że ktoś jest z nią. Może głos nie dociera, może dotyk dociera, nie wiemy o tym. Ale lubi, jeśli jestem blisko, jeśli trzyma mnie za rękę. Wiem, że chorzy na tą chorobę żyją 14 lat. Zaczynam mieć obawy, ponieważ to jest 14 rok choroby. Może mama będzie żyła dłużej, a co będzie ze mną, jak mamy nie będzie. A nie wydaje się pani, że to jest sens życia? Że to jest coś dla mnie bardzo ważnego? Że to jest dla moich dzieci, dla moich wnuków też jakaś nauka? I że warto?
Dzisiejsze pana zadania to jest ten niebieski słupek i proszę zobaczyć, że to jest najwyższy słupek od kilku dni. To znaczy, że zrobił pan dzisiaj najwięcej zadań w tym samym czasie.
A i tam...
Jest pan przecież, bardzo krytyczny, panie Władku, w stosunku
przecież do siebie. To sprawa niezakończona z komputerem.
Jeszcze niezakończona, jeszcze nie osiągnęliśmy najwyższego poziomu.
No właśnie.
Ale to już się szybkimi krokami zbliża.
Miejmy nadzieję.
Panie Władku, zapraszam na ciepłą herbatkę.
No, szefnie, szefnie. Thank you.